Argentina.
Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Jak zwykle w Magii Kina zajmujemy się jakimś konkretnym tematem. Z reguły trzeba przyznać, że myślę, że skupialiśmy się na filmach takich ogólnie przyjętych za dobre. Takim wyjątkiem byłaby nasza audycja o grach.
To był zdecydowanie wyjątek. Jeśli to jest jakaś reguła, że staramy się mówić o filmach dobrych, a nie wiem, czy jest taka reguła, to musiałby być od niej wyjątek.
No to dzisiaj idziemy w inną stronę. Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmach, które należą do takiego swoistego gatunku guilty pleasures. To są filmy, które zdajemy sobie sprawę, że są tragiczne, ale i tak znajdujemy w nich dużo przyjemności i chcemy je oglądać po raz kolejny i kolejny.
Z definicji encyklopedycznej film guilty pleasure to jest wtedy, kiedy oglądasz film z Adamem Sandlerem i on ci się podoba w jakiś sposób.
Wiesz co, ja myślę, że niestety patrząc na box office to dużo osób ma takie, tylko to już się przestaje robić guilty, bo ludzie publicznie do kin chodzą. Ja jeszcze rozumiem, że wiesz, leci w Polsacie środa o 20, ale tak to... Przygotowaliśmy sobie po parę takich naszych osobistych filmów, bo trzeba przyznać, że pojęcie guilty pleasure nie jest uniwersalne. To nie jest coś takiego, co można zawsze przytroczyć do filmu, ale na pewno można zauważyć jakieś prawidłowości i
tak,
mam nadzieję,
można,
że się
można
uda.
Tutaj dyskutować. Jak byś to przełożył na język polski?
Jakbym to przełożył na język polski?
Winna przyjemność?
Winna przyjemność? Nie, bo to za bardzo ta
winna... Jakiś romans na boku,
no właśnie, nie działa to najlepiej. Może... Chciałem wymyślić coś z kacem filmowym, ale to takie...
Kac filmowy?
Nie, to tak nie działa.
Film i kac to nie jest dobre połączenie. Ktoś próbował już przetłumaczyć jakiś tytuł na Kac Vegas.
To jest świetny pomysł. To pytanie to jest świetny pomysł, do którego teraz na szybko przejdziemy. Słuchajcie, mamy dla was do rozdania dwie podwójne wejściówki do kina Helios w Metropolii. Wejściówki te ważne są do 2 marca na wszystkie seanse oprócz Łotra 1. No cóż, nie można mieć wszystkiego. A żeby je dostać, napiszcie do nas na naszego maila magiakinamors@wp.pl wasze najlepsze tłumaczenie zwrotu guilty pleasure.
Maile, smsy, Facebook, Twitter, echolokacja, gołębie pocztowe. Jak tylko jesteście w stanie, naprawdę.
W każdym razie łatwo jest z nami się skontaktować, na pewno dacie radę.
No dobra, skoro mówimy o filmach, które... Wstyd się przyznać, że nam się podobają, tak? No bo tak należy to mniej więcej zdefiniować. Wiemy, zdajemy sobie sprawę, że nie są to filmy wysokich lotów.
Ale też kluczem jest to, że nie uważamy, że one są niedocenione, tylko my wiemy, że one są paskudne.
Zdajemy sobie sprawę z ich ułomności.
Dokładnie. To jest jak szczeniaczek, który kuleje, ale i tak go kochasz, no bo no to szczeniaczek, mimo że inni nie chcą się z nim bawić.
Nie porównywałbym tego w ten sposób.
Okej, niech będzie.
Okej, to nie jest tak, że ktoś zepsuł tego szczeniaczka, on po prostu się taki urodził, a te filmy ktoś mógł nakręcić dobrze.
Dobra, to teraz powiedz mi taki twój flagowy przykład filmu, który ci trochę wstyd, że lubisz go oglądać.
Takim flagowym przykładem jest nie tyle film, co cały pewien odrębny, no może nie gatunek, ale powiedziałbym o polskich komediach z przełomu lat 90. 2000.
O nie, czy to jest zaraz
tam jest,
guilty pleasure?
Tam jest dużo dobrych filmów, ale jest dużo filmów, które są cienkie, ale do których i tak czasem lubię wracać.
Na przykład?
Na przykład film E równa się MC kwadrat.
Aha, Lubaszenki.
Ten film
tak.
Jest potworny, on jest słaby. Aktorstwo jest marne, scenariusz jest taki dość.
Job, czyli ostatnia szara komórka.
Do tego też chciałem przejść później, tak.
O właśnie.
Ta muzyka jest tak potwornie kiczowata, jest... Ten film zawiera najgorsze lokowanie produktów w historii kina.
No powiem ci, że chyba mogę akurat wygrać w tym, bo ja nie pamiętam, jak się ten film nazywał. To jest film, który dostawał te polskie statuetki za najgorszy film. Nie mam pojęcia, jak to się nazywało. Pamiętam tylko, że grała tam Barbara Kurdej-Szatan. I w każdym praktycznie, w jakim mogli ujęciu, zamieszczali butelkę kwasu chlebowego.
Tak, to jest hardcore rzeczywiście. W sensie, opcja, jaki produkt jest reklamowany. Nie, tam było reklamowane wszystko. Napoje, płyn do soczewek, HBO, jakiś pakiet, który można było wykupić, był reklamowany w tym filmie. Wszystko, nie?
Skądś trzeba wziąć pieniądze, tak?
Tak. Chociaż wiesz, Lubaszenko, który kręcił te filmy, on chyba na brak pieniędzy nie narzekał, bo trochę tych filmów wypuścił. I część z nich była niezła i one się na pewno dobrze sprzedawały.
Ja muszę powiedzieć, że chyba dla mnie takim flagowym przykładem, który w sumie jest często wymieniany jako taka guilty pleasure, a ja naprawdę mam do tego filmu sentyment i lubię go oglądać, to jest Wodny Świat. Nie wiem, czy kojarzysz.
Nakreśl mi fabułę, bo po tytule nie wiem.
Słuchaj, mamy Kevina Costnera, który ma swój jacht. To jest postapokaliptyczny świat, w którym ziemię zalała woda. I oni próbują znaleźć ląd i walczą z piratami. Ciężko mi w ogóle opisać, dlaczego ja ten film lubię. To jest wielka zagadka i za każdym razem, jak go widzę, to zaczynam sobie wyliczać, co jest nie tak, co jest paskudne i w sumie nie znajduję czegoś, co można by zrobić jeszcze gorzej. Ale tak czy tak, że siedzę przed tym ekranem i
Te filmy to jest najczęściej kasus tego, że oglądaliśmy je kiedyś dawno i mamy jakieś wspomnienia związane z tymi filmami. Tak mi się wydaje, wiesz, to jest większość przypadków, kiedy widziałem te filmy za młodu.
To prawda,
Górna
jakbym tak popatrzył na tą swoją listę, to rzeczywiście to w większości są takie filmy. Dlatego na przykład mam tutaj Armageddon. Mhm. Chociaż tam trzeba na pewno wyróżnić ścieżkę dźwiękową.
No zdecydowanie. Nie, to nie jest taki film ogólnie przyjmowany za jakiś słaby, wiesz. No. Nie
jest to arcydzieło... Ja wiem, to jest Michael Bay, tak.
Tak, to nie jest arcydzieło kina, ale...
Ale I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing.
Dream of you, the sweetest dream will never do.
Ale słuchajcie, lecąc dalej, patrząc na takie filmy, o których wstyd rzeczywiście, że się je lubi, to często można zobaczyć jakieś takie prawidłowości gatunkowe.
Najczęściej są komedie. Bo wiesz, komedia ma to do siebie, że ona ma cię rozśmieszyć. To jest troszeczkę kasus na przykład horroru też, tak? Ten film ma jakieś konkretne zadanie. Horror ma cię przestraszyć, a komedia ma cię rozśmieszyć. I tu często zapomina się o tym, żeby pozostałe elementy kunsztu kinematograficznego były dobrze zrealizowane.
No tak, bo w sumie, jak tak sobie pomyślimy, to może jesteśmy, próbujemy się uważać za cudownych, wykształconych młodych ludzi, a i tak nas byle wioskowy głupek umie rozśmieszyć.
No są rzeczy, które są po prostu żenujące, ale są śmieszne.
Uniwersalnie zabawne.
Tak jest.
Dlatego ja na przykład mam tutaj zawarte niemieckie komedie.
Niemieckie kino to jest w ogóle temat na oddzielną audycję.
Zdecydowanie.
TV będzie... Puls, niedziela, godzina 14.
To będzie jedna z bardziej fascynujących audycji, dlatego żeby się do niej przygotować.
Niemiecki dubbing.
No właśnie, no, niemiecki dubbing, a ja tu teraz rzucę takim filmem, nie wiem czy może pamiętasz, Siedmiu Krasnoludków, historia prawdziwa.
Serio uważasz ten film za guilty pleasure?
Oczywiście, bo ja go bardzo lubię oglądać.
Ja.
Tylko tam wygrywał dubbing. Bo trzeba przyznać...
Ja, natürlich.
No, ale właśnie był dubbing polski, który był super. Jak masz Makłowicza, który ci dubbinguje w filmie,
to od razu wiesz, każdy coś, film z Makłowiczem.
Że coś musi być lepszego. I rzeczywiście on ma też rolę krasnoludka, który jest kucharzem i sprawdza się idealnie. Mamy tam i Kryszaka, i jak się nazywa ten odbrodzik? Wilczak, nie?
Tak.
Wilczaka, i Boberka, i wszystkich tym podobnych, którzy naprawdę, naprawdę do tego wszystkiego pasują. I mnie nadal ten film, kurczę, bawi. No wstyd mi, ale lubię sobie czasem odpalić. No ale fajnie też, że można zobaczyć pokolenie już tu dla bardziej muzycznie zorientowanych niemieckiej muzyki w postaci Niny Hagen. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, czy ktoś nie kojarzy. Jeśli nie, to wpiszcie sobie na YouTubie i sprawdźcie, czy was to kręci. Może nie, to już jest taki trochę element taki niszowy, w których się za bardzo ludzie nie lubią wbijać. No ale kiedy Złą Królową gra właśnie matka Nina Hagen, a Królewnę Śnieżkę córka Kosmasz Iwa Hagen, no to powiem ci, że też są takie małe smaczki, które rzeczywiście sprawiają, że ten film się jakoś dużo lepiej ogląda.
Okej, no jeśli film jest powiedzmy co najmniej przeciętny, a nam się podoba, to często może to wynikać z tego, że tematyka tego filmu po prostu nas wybitnie interesuje. No i tak ja mogę się przyznać, że interesuje mnie tematyka sportowa, konkretnie koszykarska. No i taki kultowy film jak Kosmiczny Mecz, Space Jam, to nie jest dobry film. Umówmy się, że to nie jest dobry film.
Ale oglądałem go na tyle dawno temu, że jeszcze mam w głowie ten obraz, że to jest super film. Jeszcze nie doświadczyłem tego ponownego obejrzenia, żeby zdać sobie sprawę, co jest nie tak.
Nie, no nie musisz tego robić absolutnie, bo...
Nie warto? Zaboli mnie to? Nie.
Zresztą wiesz, całe to tło powstawania tego filmu, w jaki sposób on został tworzony, wiesz, tak naprawdę to była tylko wielka machina marketingowa. Zresztą teraz wyciągając z tego filmu garść cytatów, można by pomyśleć, że to jest tekst jakiejś reklamy, wiesz, McDonalda czy czegoś czasami w niektórych miejscach,
ale
czy Gatorade'a.
To miało być zdrowe żywienie.
To jeszcze nie były te czasy, kiedy, wiesz, reklamy w sporcie były tylko tych wszystkich zdrowych żywności, nie?
To Ameryka w sumie.
Żywcem wyciągnięte, wiesz, jakieś slogany z reklamy Gatorade'a, co aktorstwo średnie, no. No wiesz, no Michael Jordan nie jest aktorem.
To prawda.
On jakoś tam sobie poradził, powiedzmy, ale on nie jest aktorem.
Znaczy też ta sprawa, że u nas w Polsce po prostu ratuje to, że jest dubbing.
Jest dubbing,
że w dubbingu
jest
aktor, który jest w stanie to zmanipulować. Nigdy w życiu nie słyszałem Michaela Jordana to mówiącego.
No widzisz.
Ale wiesz, co ja z tego filmu pamiętam? To. Y'all ready for this?
for this.
Okej, okay, dobra, powiedziałeś o filmie dla dzieci. Tak, no bo
tak naprawdę
sobie,
to tak. Ale wiesz co, jest też film koszykarski nie dla dzieci. Jest sporo filmów koszykarskich, z tym, że one w większości nie są dobre. Taki film jak Drużyna Asów.
Filmy sportowe z reguły nie są
z
dobre.
Z reguły nie są dobre, to prawda. Jest kilka dobrych filmów.
Ja mogę powiedzieć, że ja ze swojej strony w takim razie, w sumie to mi się przypomniało, nie myślałem wcześniej w ogóle o tym filmie, jest Sezon Rezerwowych. Oglądałeś?
Nie.
O futbolu amerykańskim. Wiesz, jak jest Keanu Reevesem w roli głównej.
Wiesz, jaki jest tragiczny film o futbolu amerykańskim?
Wiem.
Wykiwać klawisza.
Z Adamem Sandlerem! Ale wiesz co, ja jednak tam dużo elementów takich pozytywnych, no bo jak ja już wcześniej mówiłem i kiedyś poświęcimy temu więcej czasu, jestem głębokim fanem wrestlingu, a tam można było zobaczyć i tam był Goldberg, no był Great Khali, kto tam jeszcze był?
Nie wiem, kto tam był, ale wiesz, ci zapaśnicy to jednak są w pewnym znaczeniu aktorzy.
Tak, oczywiście.
Dlatego to ma jakieś, wiesz, lepsze przełożenie.
Ale czy ten film nie był na podstawie jakiegoś brytyjskiego o piłce nożnej? Bo mi się wydaje, że tak było, że wcześniej był brytyjski film, który o piłce nożnej...
W sensie Wykiwać klawisza, tak?
No.
Tak, jest taki brytyjski film.
I tam Jason Statham chyba grał?
Dokładnie.
A, tak jest. Tygrysi znowu w akcji. Udało mu się. Sezon Rezerwowych, ja ci nawet całkiem polecam. Ten film jest chociaż nie, to nie polecam. Nie polecam, bo ja ten film z sentymentu prawdopodobnie lubię.
Guilty Pleasure, może?
Tak jest, let's go. Właśnie padło to, o czym mówimy.
Jak już wyślecie nam polskie odpowiedniki, to zaczniemy ich używać. Obiecujemy, że ani razu w przyszłych audycjach nie użyjemy zwrotu Guilty Pleasure,
a
tylko zwrot, który wygra.
Jeśli użyjemy, to możemy uderzyć osobę naprzeciwko nas.
Siedzisz za daleko.
Spokojnie, możesz podejść. Dobra, było o filmie dla dzieci, no to ja też przejdę na film dla dzieci z żywymi aktorami, tam gdzie z reguły były animowane postacie. Uwaga, może mała podpowiedź. Mamy 5 głównych bohaterów, w tym jednego psa. O czym mówię?
Oho, Scooby-Doo-Bee-Doo.
Scooby-Doo? Scooby-Doo, druga część, Potwory na gigancie.
Pierwsza, a dlaczego druga?
Bo pierwszą, jak byłem mały, miałem na kasecie i była z lektorem, a druga była z dubbingiem. I to dużo zmieniało, jak zwykle w tych filmach. Mm-hmm. Poza tym w pierwszej był jakiś taki moment, którego ja się bałem, jak byłem dzieckiem.
Byłeś biednym dzieckiem w ogóle. Jak ja słyszę z historii, jak ty byłeś dzieckiem, coś oglądałeś, to ja ci współczuję czasami, naprawdę. Byłem... Tak często pojawia się ten motyw u nas na antenie, że ty byłeś dzieckiem i miałeś jakiś problem przez jakiś film.
Się bałem,
nie lubiłem, uciekałem w ogóle z pokoju.
Myślisz, że dlaczego siedzę tutaj w tym zamkniętym studiu? Widziałeś kiedyś, żebym wychodził stąd?
O kurczę.
Scooby-Doo, 2 potwory na gigancie ożywają kostiumy, które wcześniej drużyna Scooby-Doo zarekwirowała od osób, które złapali na jakichś konkretnych zbrodniach. I to jest festiwal złych decyzji, tragicznych elementów i po prostu wzrok dziki, suknia plugawa i rwanie szat. Tak jest, tak jest dokładnie.
To był spontan.
Tak, to był spontan. A tam nawet obsada była całkiem niezła. To znaczy akceptowalna. Oczywiście nikt tam nie dorósł.
Nie było tam Sandlera.
Nie było. Była
a kto tam był? Ja nie pamiętam.
Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. On się jakoś tak nazywał. Seth Green, którego ja całkiem lubię. Ten, nie wiem, kojarzysz? Mały 1,50 m, rudy, śmieszny. filmach.
Jak można go nie lubić.
Mały, rudy, śmieszny, spoko facet. On jest głosem tego, głosem syna w Family Guy'u. No to już jesteśmy dalej. Albo wracamy tutaj do niemieckich filmów. Niemiecka koprodukcja francuska, która w Polsce była znana pod tytułem Lucky Luke. Mimo że o Lucky Luke'u tam praktycznie nie było nic, bo to był film o Daltonach.
O, coś mi świta.
Widzisz, naprowadzam cię coraz bardziej.
Bo ja bardzo
bardziej.
Lubię klimat Dzikiego Zachodu. Ale no, mów dalej.
Wiesz, kto grał Lucky Luke'a? Pomyśl o jakimś niemieckim aktorze. Till Schweiger.
No jasne.
To jest facet, który kiedy go tylko ujrzycie, to wiecie, że albo film będzie A. tragiczny, B. tragiczny, albo się spodoba, C. genialny. I nie ma reguły. Nie ma reguły.
Tak. No i,
po raz kolejny dochodzimy do tego elementu, że tym, co ten film ratowało dla polskiego odbiorcy, który sprawiał, że nie staje się absolutną tragedią, jest co?
To, co zostało zrealizowane już u nas w kraju.
Dubbing. Naprawdę właśnie w tym momencie kompletnie tego nie zamierzałem, ale ta nasza rozmowa dochodzi do tego, że ten polski dubbing w takich przypadkach tragicznych może uratować na swój sposób film.
No wiesz, jeśli coś jest bardzo słabe, to ciężko to jest jeszcze bardziej zepsuć, nie?
Ale za to jak można poprawić?
No można. Jest duże pole do popisu.
Że nawet takiego Lucky Luke'a, który na IMDb ma średnią chyba 3,7 czy 4,0. Na szczęście nie. Ja nadal oglądam już nie oglądam, bo to jest na jakichś tam płytach, kurczę. Znowu, kurczę, bo to jest
tylko na VHS-ach.
Na jakichś płytach, które wiesz, żeby obejrzeć film 1,5 godziny, to musisz wymienić 2 czy 3 płyty.
No tak.
To było coś. To były czasy. To
a
był
old school. VHS wystarczyło wcisnąć jeden.
No właśnie. I było, to było przewijanie, ale niektórzy nie mieli tych przywilejów. Niektórzy nie mieli odtwarzacza VHS.
My z rodzicami mieszkaliśmy na dnie jeziora w pudełku po zapałkach.
Nie miałeś przewijania?
Nie, no miałem.
No kurczę. No nie.
Bo... Włączamy teraz taki wielki licznik, nie widzicie tego, ale mamy w studio na całą ścianę taki wielki wyświetlacz, na którym teraz nabijamy cyferki, ile razy Rafał powie kurczę. To będzie temat naszego następnego konkursu. Ile razy Rafał powiedział dzisiaj kurczę?
Tak kompletnie szczerze, że ja w takiej bardzo swobodnej rozmowie, ja jestem wulgarny facet. A z Lucky Luke'a nie zapomnę chyba sceny, w której... Główny zły tego filmu wychodzi w kapeluszu zatrzymującym pociski przeciwników, a w tle gra ten kawałek.
I like it.
No dobra, Guilty Pleasure, czyli film, którego troszkę się wstydzę, tak?
No, wstydzisz się. Przede mną się wstydzisz, przed wszystkimi słuchaczami.
Przed milionami słuchaczy. Nie jestem w stanie teraz tak na chłodno nawet stwierdzić, czy to rzeczywiście jest słaby film. Krąży taka opinia, że nie jest wcale taki słaby. Ale wiesz, to jest komedia romantyczna. To jest dosyć specyficzny gatunek.
Tu łatwo nadepnąć na samego siebie i potknąć się o próg.
Ja w zasadzie nie wiem, czy to jest słaby film, czy jest średnio dobry, ale on mi się, kurczę, podobał.
Ale się strasznie wstydzi. Zobaczcie, że on od paru zdań nie jest w stanie wykrztwić. Co to za film?
Nie, chodzi mi o listę do M.
To teraz poszliśmy grubo.
Poleciałem, nie?
Teraz patrzę na ciebie z takim trochę wyrzutem, bo są rzeczy, o których się nie mówi po prostu.
Wymyśliliśmy sobie, Rafał wymyślił taki temat audycji i to wiązało się z pewnymi konsekwencjami. Ty wyskakujesz z jakimś kinem klasy umlaut.
Ale prosto listy do M, zachodniej granicy. Dobra, będę kompletnie szczery. Jak są święta i te listy do M lecą, to ja też oglądam. Bo ja bardzo lubię Malekata, wiesz? Mam straszny jakiś sentyment do tego faceta. I potem leci na koniec to Somewhere over the rainbow.
Tak jest. No i jednak Sztur jest dobrym aktorem. I on gra w kilku takich filmach, które potencjalnie wcale nie są dobre, ale jest tam Maciej Sztur.
No właśnie, często jest tak, że w sumie Maciej Sztur często się pokrywa na kiepską produkcję. On sobie teraz dobrze radzi.
Tak jest. I to często pokrywa się z tym, o czym mówiliśmy zupełnie na początku, o tych polskich komediach gdzieś tam z przełomu wieków. Możemy przemilczeć Karolaka?
Bo
powiedziałem przed chwilą, że ten film nawet mi się podoba, gra tam Karolak. Gorzej byłoby tylko, gdyby był to Adam Sandler.
Karolak jest świetny. Jako Mikołaj. I mi to ciężko przychodzi przez gardło, ale mi jeszcze przejdzie, bo Kamil to już po prostu się tylko kitra w kącie i zastanawia się, co ze sobą zrobić.
Tak, przyznałem się, że podoba mi się film z Karolakiem. W zasadzie nie usłyszycie mnie pewnie już za tydzień w tej audycji.
Ja nie wiem, czy ja cię tu chcę. Ale skoro jesteśmy przy komediach i przy elementach polskich, to ja wejdę w serial. Ja powiem Władcy Much. I tutaj...
Słuchaj, jak miałem 12 lat i to oglądałem, to uznawałem to za śmieszne, ale jak odpaliłem sobie to jakieś 2 lata temu, to nie, no... Naprawdę jesteś w stanie to teraz wrócić do tego i to oglądać tak, że cię to bawi?
Jestem w stanie obejrzeć część odcinków, już tam nie mówiąc, które sezony i tak dalej, bo przyznaję się, że mam na półkach DVD z sezonami.
Psychofan.
Co doprowadzało czasem do jakichś nieprzyjemnych konwersacji, które z reguły kończyły się, czemu to oglądasz?
Czemu to oglądasz?
A po co? A przecież to głupie jest, jakaś bajka głupia. I część rzeczywiście nadal uznaję za zabawne. I nadal w części znajduję ten sentyment do czasów, kiedy jako młodziani teoretycznie nie powinniśmy byli oglądać takich bajek i nie mogliśmy oglądać takich bajek, jakby nas mamy przyłapały, to by nas wydarmusiły za ucho.
To jest straszny paradoks, bo to był serial animowany dla dorosłych, a śmieszył tylko dzieci.
Nice.
W sensie śmieszył dziecko Kamila, dorosłego Kamila żenuje, no.
Ale jednej rzeczy nie odmówię, a że jesteśmy w radio, to bardzo, bardzo dobrze zadziała. Jest to ścieżka dźwiękowa zespołu Behavior, którego ja kupiłem z miłą chęcią, 2 płyty. Zawsze można się skontaktować z tym zespołem i pogadać z nimi. Fajni faceci są.
Nie, no ten zespół rzeczywiście zrobił robotę, grałem jakąś tam fajną muzykę, no ale...
Więc teraz piosenka, którą mogliście usłyszeć w czołówce serialu Guantanamo w wykonaniu Behavior.
Magika chciał mnie umówić na piwo z Ira i dał pakunek, zegar już tykał. pewnie na zjada, a rad już prawie. Chciał do teatru, zaprosił mnie w Rosji. Trzeba mu przyznać, było ciekawie. Tak mówią ci, co żyją, a poszli. Pewien osobnik z plemienia Bantu próbował mnie namówić do buntu. Cóż w internecie spodziewa się kantu na 150 milionów funtów. W świecie wariatów czuję się wciąż tak samo jak Guantanamo, poza Guantanamo. W świecie wariatów czuję się wciąż tak samo jak Guantanamo. Pewien polityk o miłej twarzy chciał go do kinu prosić na pokera. Taka okazja już się nie zdarzy, ale gdzie indziej grywa on teraz. Pewien latynos o czarnych oczach chciał rewolucji w kraju tequili. O ciał czerwonych mówił o brotach, by się ulotnić w następnej chwili. Pewien turysta w swojej niewiedzy chciał do Bilbao, do kraju Basków. Na szczęście zawsze czujni koledzy uratowali biedaka z potrzasku. Pewien kontroler w tokijskim metrze, widząc, że nie kasuje biletu, chciał mnie z fotelem wysadzić w powietrze i gaz dołożył, był do kompletu. A pewien muzyk niewydarzony, co żył spokojnie w kraju nad Wisłą, miał język straszny, niewyparzony. Z tego wszystkiego jedno mu przyszło. W świecie wariatów czuje się wciąż tak samo jak Guantanamo, poza Guantanamo. W świecie wariatów czuje się wciąż tak samo jak Guantanamo. W białym kubraku, biały z natury, był prawie pewny, zdecydowany wziąć mnie na pogrom czerwonoskórych. Pewien Eskimos po drugiej wódce, co w wiecznym lądzie topił swe troski, zapraszał, bo miał wyruszyć wkrótce z ludzkich ukości z sąsiedniej wioski. Świecie wariatów czuje się wciąż tak samo jak Guantanamo, poza Guantanamo. Świecie wariatów czuje się wciąż tak samo jak Guantanamo, poza Guantanamo. Świecie wariatów czuje się wciąż tak samo jak Guantanamo, poza Guantanamo. Świecie wariatów czuje się wciąż tak samo jak Guantanamo.
Wracamy do wymieniania filmów, o których się wstydzimy, że je lubimy. Teraz chyba moja kolej. Nie, teraz twoja kolej. Przed chwilą byli Władcy Mól, to teraz twoja kolej.
Ten temat daje spore pole do popisu, no bo mówiliśmy o takich sytuacjach, w których film jest słaby, albo przeciętnie słaby, albo dramatyczny, który mimo wszystko gdzieś tam lubimy obejrzeć, ale są też filmy takie, które może nie uchodzą za dobre filmy, nam się podobają, ale uważamy po prostu, że one są lepsze niż opinia o nich.
To prawda, to prawda. Dla mnie to jest na przykład Sherlock Holmes, ten w reżyserii Garya Ritchiego z Robertem Downeyem Jr. w roli głównej, który był strasznie objeżdżany przez środowisko filmowe i krytyków filmowych, a ja uważam, że to naprawdę nie jest tak słaby film, na który się go kreuje, że jest naprawdę niedoceniony. Jakby tu występuje właśnie ta różnica pomiędzy guilty pleasure a czymś, co uważam za niedoceniane. A jest jeszcze inna sprawa i to jest omówienie tego, gdzie jest pewna różnica pomiędzy uważaniem czegoś przez krytyka, czy przez osobę, która w jakiś sposób się tam zna na filmach, mocno tym interesuje, jako krytycznie dobre, a coś, co sprawia przyjemność. Bo ja na przykład miałem taką sytuację, idąc niedawno z moją dziewczyną i z jej koleżankami i tam jakimiś różnymi innymi pobocznymi osobami na film Dziennik Bridget Jones 3. Mhm. I powiedzmy sobie szczerze, ten film, ja potem, kiedy wyszedłem z kina, to powiedziałem, że to jest po prostu średniak, już nachodzący na naprawdę bycie kiepskim filmem. Po czym zostałem oczywiście klasycznie zaatakowany przez różne koleżanki, mówiąc, jak ja to nie rozumiem i ja nie wiem, jak z takich filmów się cieszyć. I tu właśnie chodzi ten... Tak, że ja w ogóle nie wiem o co chodzi. A tu właśnie wchodzi ten element, że to nie było tak, że mi nie sprawiło przyjemności oglądanie tego filmu, bo mi sprawiło przyjemność. Ja się czasem pośmiałem, czasem to było takie miłe uczucie, które mamy w środku, kiedy rozwiązuje się jakiś wątek w taki sposób, jaki byśmy chcieli, ale to nie oznacza, że film jest rzeczywiście dobry. Bardzo wiele osób się z tym kłóci i uważa, że warunkiem, żeby film był uznawany za jakiś wartościowy, jest to, że wzbudza w nas przyjemność, że wzbudza w nas te pozytywne uczucia. Ja tak kompletnie nie twierdzę. Uważam, że każdy film celuje w co innego i co innego ma wywoływać i ma jakieś swoje aspiracje, ma jakieś swoje cele, ma jakąś swoją formę. I trzeba to rzeczywiście rozróżniać.
Granica jest bardzo płynna, ona przeważnie leży tuż pod naszymi nogami, no bo z jednej strony odczuwamy jakąś przyjemność, z drugiej strony możemy docenić kunszt techniczny czysto, tak? Grę aktorską, pracę kamery, no jakieś takie typowe technikalia. Najlepiej, kiedy to się oczywiście pokrywa. Ale tutaj właśnie jest pytanie, w jaki sposób należy oceniać filmy, bo przeważnie pojawia się jakaś typowa skala od 1 do 10 i mamy rzucić cyferką. Tylko co należy oceniać? Czy to powinno być zależne na przykład od gatunku filmu, który oglądamy? Czy to powinno... Od czego to powinno zależeć? Ja często mam z tym problem, że dostaję jakiś formularz z cyferkami od 1 do 10 i mam dać cyferkę. Z jednej strony, tak jak mówisz, film sprawił mi jakąś przyjemność, ale dostrzegam w nim duże niedoskonałości, albo odwrotnie, widzę, że jest zrealizowany bardzo poprawnie, ale zupełnie mnie nie poruszył. Ja mam często ten problem, bo lubię gdzieś tam kino niezależne, tak? I często oglądając te filmy, czytam jakieś komentarze pod spodem, że to jest kino dla wyintelektualizowanych snobów, że tam się nic nie dzieje, że to jest przeintelektualizowane, że robi się z tego coś wielkiego, a tak naprawdę tam nic nie ma. No i wiesz, no, ja widzę, że ten film jest zrealizowany dobrze, do tego on budzi we mnie jakieś emocje, ale ja nie jestem w stanie odmówić tym ludziom złej oceny, bo ich ten film nudzi, rozumiesz? Nie wzbudza w nich żadnych emocji.
Ja myślę, że bardzo ważne jest do każdego filmu i oceny jego przygotować się osobno. Nie ma jednego konkretnego kryterium, które działa dla każdego filmu, jaki oglądamy. Musimy zdawać sobie właśnie z tego, do czego film aspiruje, jaki jest gatunkowo, na co mógł sobie pozwolić, nawet choćby ze względu na takie rzeczy jak budżet. Musimy patrzeć na nie inaczej. I dla mnie tak naprawdę kluczowym elementem w roli oceniania filmów jest to, że mimo iż do każdego filmu przygotowujemy się osobno, jakby dowiadujemy się o nim osobnych elementów, to każdy z nich traktujemy tak samo równo sprawiedliwie, bo gdzieś musi jednak ta metryka musi mieć jakiś sens, kiedy
ale
już mamy ją wystawiać.
Ale nie jesteś w stanie potraktować zupełnie równo, no bo ocenisz warstwę techniczną, tak, ale zawsze pozostaje ten element indywidualizmu, no każdemu podoba się trochę coś innego budzi emocje. Są kwestie techniczne, które teoretycznie można ocenić obiektywnie, ale też wcale tak nie jest. Aktorstwo samo w sobie też nie jest rzeczą, którą jesteś w stanie obiektywnie ocenić.
Oczywiście, że tak.
No, jeśli obejrzymy film, no to moja ocena i twoja będą diametralnie różne tego samego filmu, bo zwracamy uwagę na zupełnie inne rzeczy wywołują w nas emocje. No i nawet ocena tych kwestii technicznych. Widzisz, są aktorzy uważani za powszechnie słabych czy dobrych, ale ta ocena ich aktorstwa też nie jest, wiesz, no jakaś absolutna nigdy.
Znaczy to też chodzi o to, do kogo jest skierowany film, bo już wracając właśnie, to jest najłatwiejszy przykład do tego dziennika Bridget Jones 3. To jest film, który jest skierowany do A, kobiet w wieku podeszłym, które próbują się utożsamiać z główną postacią. Dla młodych dziewczyn, które oglądały wcześniejsze części ze swoimi mamami i dla tych, które są zafascynowane Colinem Firthem i tam się Dempsey nazywał, z tego co pamiętam, ten aktor, tak? Nie pamiętam, jak on miał na imię. Załóżmy, że Dempsey.
Dobrze, że nie jestem dziewczynką, bo gdyby mama oglądała ze mną Dziennik Bridget Jones, no nie wiem.
A ja z moją mamą oglądałem Dziennik Bridget Jones i faradzi do tego.
Okej. Okay. Jakbyś znowu jakieś traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa zrafała zakulisowo.
Od tamtego czasu pociągam je Colin Firth.
No czyli co? Wszystko rozbija się o fakt, że każdy film jest adresowany do kogoś innego, tak? Ale zobacz znowu, ja też staram się oglądać filmy, o których wiem, że są adresowane do mnie personalnie, tak? Mhm. Znaczy nie chodzi mi o to, że reżyser mnie zna i kręci film dla mnie, ale ja znam tych reżyserów, wiem co kręcą, jakie kino robią i wiem co może mi się spodobać, ale z drugiej strony oglądam też filmy, które są skierowane do zupełnie innej grupy i też chcę je móc jakoś obiektywnie ocenić, bo film, który nie jest skierowany do mnie, może nie wywoła we mnie takich emocji, nie spodoba mi się aż tak bardzo, ale jeśli jest dobrze zrealizowany, no to powinienem go wysoko ocenić, tak? Ale jak mam wystawić taką samą ocenę filmowi, który jest równie dobrze zrealizowany, ale wzbudza we mnie jakieś dużo mniejsze emocje.
To jest paskudny element. To jest paskudny element, szczególnie kiedy rzeczywiście człowiek chce w taki sposób, no nie wiem, choćby na poły profesjonalnie te filmy oceniać. I właśnie ten z reguły atak takiej gawiedzi towarzyskiej, z którą się można pójść na filmy, albo która obejrzała, która po prostu właśnie główna baza ataku jest taka, że my właśnie albo nie rozumiemy, albo to nie jest skierowane dla nas, albo my nie potrafimy się cieszyć z filmu, to kompletnie nie jest tak, tylko staramy się te kryteria w jakiś sposób z jednej strony uśrednić, z drugiej strony cały czas zachowując swoje preferencje, ale niczego nigdy nie skazując z góry, czy to na porażkę, czy to na wygraną.
No ale spróbuj postawić się w sytuacji odwrotnej, no bo mamy tutaj ten przykład Dziennika Bridget Jones, tak? Ale no film, który jest skierowany powiedzmy do ciebie, tak, który powinien cię zainteresować, ale ktoś inny powie, że ten film jest taki meh i też powie, że starał się go ocenić obiektywnie. Wiesz, no są różne grupy i nie należy którejś tam deprecjonować, nie?
No właśnie, ja właśnie nie deprecjonuję, właśnie staram się pokazać, że to wszystko jest po prostu jakimś takim elementem starania, które nie wychodzi z tego, że ktoś się uważa za coś lepszego, tylko że rzeczywiście próbuje wziąć pod uwagę również te inne elementy, właśnie wejść w skórę drugiego człowieka.
Chyba, że ktoś ogląda komedię z Sandlerem.
No właśnie. Nie, no dobra, już tak jedziemy, już moi kumple zaczęli mieć, ja mam do Sandlera.
No nie on, to ja.
Już szybciej zdecydowanie spotykałem się właśnie z deprecjonowaniem mojej opinii przez to, w jaki sposób ja podchodziłem do tych filmów i właśnie tego, że ja potem musiałem się z tymi koleżankami kłócić i potem się robiłem niemiły, ukąśliwy i nie dość, że miażdżyłem argumentacją, to jeszcze miażdżyłem ich emocjonalnie. Nie ma tak, będzie walka, rozumiesz to?
Więcej grzechów nie pamięta, za wszystkie bardzo żałuje.
Nie postanawiam poprawy, nie dam się stłamsić, będę mówił co myślę.
Dobrze. Walcz.
Zaczęliśmy od Sherlocka Holmesa, więc teraz część ścieżki dźwiękowej z drugiej części tego filmu gra cień. Czy chciałbyś zostawić jakiemuś filmowi jakiś taki laur albo takie ostatnie honorowe wspominki?
Tak, to jest film, o którym rozmawialiśmy wcześniej, ale nie wspomnieliśmy o nim na antenie. Job, czyli Ostatnia szara komórka.
Mm-hmm.
To jest jakaś taka zbitka gagów, żartów, gdzieś tam niby ubrana w jakiś wątek fabularny, gdzieniegdzie, ale część tych sytuacji jest po prostu odegrana jako sketch show.
Luźno powiązane, ale ma sens.
Nie, niektóre w ogóle nie są powiązane. Niektóre w ogóle nie są powiązane z tym głównym, w cudzysłowie, wątkiem fabularnym.
No w sensie, ale jakby to jest taki występowanie chyba jest uzasadnione tego, że coś jest w telewizji,
wiesz,
tak?
No coś w tym rodzaju.
No tak, śmieszy mnie nazwanie głuchego psa decybel.
No tak, no właśnie o tym mówię, nie? No miałem wrażenie, wiesz, oglądając to, że to jest jakiś taki przegląd, co ostatnio widziałem śmiesznego w internecie.
Kiedy jeszcze internet praktycznie w ogóle nie działał i można było brać memy jako swoje.
No, tak. To
sprytne, to było naprawdę sprytne w takim razie.
To mniej więcej tak było.
Nieźle, czyli może to jednak jest taki, ten film jest takim elementem marketingowego geniuszu.
Nie szedłbym tak daleko.
Dobra, ja jak zwykle przedobrzyłem. Może dlatego ludzie się tak potem ze mną kłócą te filmy. Przykrość. Ja chyba zostawiłem film o superbohaterach, który praktycznie zabił film o superbohaterach na długi czas. To jest Batman Forever.
Na zawsze.
Tak, z Tommy Lee Jonesem i Jim Carreyem. Może tak, ten film jeszcze nie zabił tych filmów o superbohaterach, ale był tym
mocno
pierwszym...
Mocno je potrubował.
Tak, był pierwszym elementem, który popychał do tych przykrych elementów. Co ja mówię, że Jim Carrey tam grał człowieka zagadkę.
Miał pamiętam go w tej kreacji. Tak, rzeczywiście. To, ale on z twarzy to pasuje nawet do takiej postaci.
Tak, rzeczywiście.
On ma bardzo plastyczną twarz jednak.
Zdecydowanie. I tam nie było co być nie tak w tej kwestii. No jeszcze Tommy Lee Jones, który jest świetnym aktorem. Nadmieńmy, że bardzo, bardzo nie lubił się z Jimem Carreyem i na wstępie powiedział mu, że jest paskudnym aktorem, że jego filmy są okropne. To musi być przykre, wiesz, kiedy podchodzi do ciebie taki człowiek i mówi ci coś takiego.
No.
A Jim Carrey słyszałem z tego...
A wziął to do siebie jakoś mocno? Jak tam było?
A nie wiem.
Mówił ci?
Ale on ostatnio słyszałem, że popada w jakieś depresje coraz częściej.
No to jest smutno, że właściwie najczęściej właśnie komicy mają takie nieprzyjemne sytuacje.
No bo próbują nadrabiać, próbują pokazać. Może oni próbują przekazać trochę tego świata, który by chcieli sami dostać. Trochę tego pozytywnego ciepła. Jezus Maria, jak tu się zrobiło nieprzyjemnie, depresyjnie.
No, wyjdźmy stąd. Wyjdźmy z tej strefy.
Jak wyjdziemy stąd, to jest noc czeka nas na dworze, więc będzie tylko gorzej, stary.
Tak. Nie ma już nic.
Ale wy się cieszcie, bo przed wami jest pełen świat filmów.
Cierpimy po to, żebyście mogli się cieszyć.
Dokładnie. I nie ma nic złego w lubieniu jakichś paskudnych tworów. Lubisz High School Musical?
To sobie lub.
Spoko. Lub go sobie. Jeśli ktoś ci powie, słuchaj, to jest beznadziejny film, to powiedz mu...
No i co?
Okej. Okay. Fajnie, dobrze, że tak uważasz. Zachęć go do przedstawienia jakiejś argumentacji. Jeśli argumentacja będzie się w jakiś sposób zgadzać, powiedz, okej, okay, fajnie.
Okej, okay, namówiłeś.
Rozumiem i biorę to pod
co
uwagę.
Co ty mówisz o argumentacji? Dwa tygodnie temu, mówiłeś o tym, że film jest fajny i że ci się podoba, bo jest fajny, tak powiedziałeś.
Ale ja specjalnie to nadmieniłem nad użycie słowa fajny i tak jak go nie lubię.
Nie, mówiłeś wtedy naprawdę, że ci się podoba. Mówiłeś o pierwszym Mortal Kombat.
Ja wiem, ale ktoś mi wyciął to, że tłumaczyłem, że fajny używam specjalnie. Aha. Pozdrawiam.
Również pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Z tej strony Rafał Skwarek i Kamil Kucharski. Żegnamy się
możesz
z wami.
Możesz dasz mi samemu powiedzieć moje nazwisko? Dziękuję.
Dzięki. Z tej strony Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
Do usłyszenia. Yeah.